Kto tam? Powiedział głos. Rozejrzałem się. Nic nie widzę, odparłem. Myślę, że chciał powiedzieć: wsłuchaj się w głos, który jest w tobie. Nie zagłuszaj go własną mową. Ja debiutowałem w ogóle jako poeta. To znaczy pierwszy raz swoje nazwisko w druku było nazwiskiem, które znajdowało się, podpisywało wiersz. Więc to był mój debiut w prasie, w tygodniku. Był debiutem właśnie poetyckim. Ale debiutowałem w złym okresie, w złych latach. To był początek lat 56-59 jeszcze właściwie rok. To był okres wprowadzenia na siłę socrealizmu. Dominowała wtedy konwencja, stylistyka Majakowskiego i to nie tego Majakowskiego lirycznego, który był znakomitym poetą, tylko już tego Majakowskiego, który się opowiedział po stronie rewolucji październikowej i pisał te swoje poematy, które właściwie ciągle miały znaczenie poetyckie, ale już były taką agitką polityczną, miało dużo już elementów stampy. I to była konwencja narzucona poezji wtedy. Ja byłem 16-latkiem, początkującym bardzo człowiekiem w ogóle w środowisku warszawskim, ponieważ jestem z Kresów, więc to wszystko zadziałało, że te wiersze mnie samemu się w końcu nie podobały i zarzuciłem poezję w związku z tym na długi czas, ale zarzuciłem w sensie pisania, nie w sensie kontaktu, bo z poezją zawsze miałem kontakt przez całe życie.
Archiwum Polskiego Radia.
To już jest 20 lat, w tym 15 lat za granicą. To znaczy ja wyjechałem w pierwszą większą podróż poza Europę do Indii, Pakistanu, Afganistanu, w ten rejon Azji. To był rok 56. No w tym czasie poznałem właściwie cały świat, trzeci świat. To może wynika trochę z mojej natury, z charakteru, z temperamentu. Ja po prostu bardzo źle się czuję w warunkach stabilizacji. Ja jestem człowiekiem ruchu. Dla mnie sytuacja jakiejś stabilizacji nie istnieje jako temat. Ja tego nie czuję. Dla mnie muszą to być ludzie w działaniu i to w działaniu w sytuacjach skrajnych, gdzie jest zaangażowane życie ludzkie, tam gdzie musi się sprawdzić, musi się ujawnić cały.
Kapuścińskiego poznałam w 1989 roku. Wtedy mieszkałam w Moskwie razem z mężem.
Blanka Barkan-Popowska.
Mąż był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej w okresie najgorętszym dla Rosji, czyli okresie pierestrojki. Kiedy powiedział mąż, że wiesz, przyjedzie Ryszard i zamieszka z nami, nie byłam zadowolona. Dziecko 5-letnie, pies i w ogóle bałagan w domu, to po prostu muszę powiedzieć, że nie byłam zachwycona. Sławek przywiózł Ryszarda z lotniska i wszedł Ryszard i uśmiechnął się. Ja wiedziałam, że będzie dobrze. Spędziliśmy rok. To był tak pracowity człowiek. Jego dzień zaczynał się rano chyba o 6, kończył się o 22 i tak codziennie. Ja się śmiałam, że to była moja najpiękniejsza koleżanka do picia porannej kawy, ponieważ Ryszard potrafił cudownie opowiadać. Opowiadał o wielu znanych osobach. Oczywiście plotkowaliśmy, ale to były plotki na najwyższym poziomie. Ryszard o nikim nigdy nie powiedział źle. Najwyżej zamilkł i nic nie powiedział.
Dam wam dobry przykład. Dostałem do przeczytania antologię zrobioną przez młodego człowieka, antologię reportażu przedwojennego o Związku Sowieckim w latach 30. To jest wszystko bardzo ciekawe, ale nic się z tego nie można dowiedzieć. O co tam w tym Związku Radzieckim chodziło w tym czasie? Jest to opis Magnitogorska, jakiejś budowy, jakichś bałaganów w jakimś hotelu, jakieś kolejki w Moskwie, wszystko to jest, ale to się nic nie objaśnia. To znaczy dla kogoś, kto nie ma żadnej wiedzy o tym systemie i o stalinizmie, o tym wszystkim, on nic z tego nie wie. To oczywiście nakłada jak gdyby nowe obowiązki. To zakłada, że sam reporter musi być człowiekiem bardzo przygotowanym i musi ogromnie dużo wiedzieć. Dlatego, że musi sobie ułożyć taką proporcję, co jest zawsze w każdej dobrej literaturze, bo reportaż czy radiowy to też jest literatura, że w gruncie rzeczy się wykorzystuje do tego naszego tworzenia. Proporcja powinna być taka. Jeżeli wykorzystujemy więcej niż 10% tego, co wiemy, to znaczy, że to jest bardzo niedobry reportaż.
Jak on zbiera materiały? On mówi, że jeżeli jedzie do kraju, o którym wie niewiele, to nigdy nie pyta mężczyzn. On zawsze pyta kobiety, ponieważ kobiety wiedzą więcej, wiedzą głębiej. Mówi, że jak jadę do Afryki, to ja pytam kobiety, bo kobiety siedzą cały dzień, te placki smażą i widzą wszystko, co się dzieje na ulicy, wiedzą, co się dzieje podskórnie w danym kraju.
Jesteśmy na Pangaszu, gdzie jest pracownia. Szalda. Wcześniej był stryj.
Bożena Dudko, była asystentka reportera.
Pani Alicja wymyśliła, żeby tutaj pan Ryszard miał swój gabinet do pracy. Tak? No właśnie.
Po co?
Właśnie serdecznie zapraszamy.
Nawet w moim domu nie ma tylu książek, a się przelewają.
To jest takie miejsce, gdzie chwilę trzeba pobyć w ciszy, żeby spokojnie sobie na wszystko popatrzeć. Pan Ryszard, żartując, mówił, że jest człowiekiem niezdolnym, więc każdą książkę czyta trzy razy. Pierwszy raz czyta, robiąc podkreślenia, to co można zobaczyć, jak się bierze w pracowni jakąkolwiek książkę, to widać ślady jego czytania. Zauważcie, że podkreśla czerwoną kredką i pierwszy raz czytał coś dogłębnie, podkreślając dla siebie te najważniejsze miejsca. Potem drugi raz czytał te miejsca podkreślone, żeby utrwalić sobie to, co jest najważniejsze w książce, a trzeci raz konspektował, czyli zapisywał sobie najważniejsze myśli, notatki, robił takie streszczenie tego, co przeczytał. I wtedy uważał, że coś sobie przyswoił. Odwiedził ze swojego życia ponad 100 krajów, bo, jak mówił, nie jest pisarzem fikcjonalnym, czyli nie potrafi pisać z wyobraźni. Żeby cokolwiek napisać, musi najpierw pojechać w podróż, zebrać materiał.
Zazdroszczą, mówią, że och, tyle jeździ po całym świecie. I trochę ludzie patrzą, spoglądają na ten typ pracy jako na rodzaj jak gdyby turystyki, ponieważ doświadczenie większości ludzi jest raczej doświadczeniem typu turystycznego. To jest tak, jakby ktoś wyjechał sobie na 2 tygodnie do Paryża, czy wyjechał sobie do Włoch, czy do Jugosławii, tam zwiedzał, oglądał. Tymczasem tutaj o turystyce nie ma mowy. Ja w życiu, mimo że ponad 20 lat jeżdżę po świecie, w całym swoim życiu nigdy nie wyjeżdżałem jako turysta, nie znam w ogóle tego uczucia.
Co innego jest przyjechać na miesiąc, na dwa, na wycieczkę.
Stanisław Zawiśliński, prezes Fundacji Centrum Badań i Edukacji imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ale żyć, zrozumieć, jak tam ludzie się czują w tym klimacie. No on próbował tak pokazywać Afrykę, Amerykę Łacińską, żebyśmy potrafili zrozumieć tę inną mentalność, inne podejście, inne filozofie. To samo, co robił Terzani na przykład w odniesieniu do Azji. Dlatego to są wielkie nazwiska, bo one po prostu uczyły szerszego i głębszego spojrzenia i zrozumienia.
Być reporterem to jest być humanistą. Trzeba naprawdę lubić ludzi, naprawdę o nich walczyć. Ja bardzo idealistycznie patrzę na wykonywanie tego zawodu. W tym zawodzie jest jakiś element misji.
Ja pamiętam te wykłady właśnie z tego, że on siadał i opowiadał, a myśmy słuchali. On miał dostęp do świata, do którego myśmy nie mieli dostępu. Żeby wtedy wyjechać za granicę, trzeba było mieć paszport, wizę, starania, mało kto wyjeżdżał. Prawie nikt z nas studentów nie wyjeżdżał, czasami na wycieczkę z armaturem, a on tu przyjeżdża i opowiadał. Fantastycznie. Ja również chodziłem na jego warsztaty dziennikarskie, które organizował tygodnik studencki itd. On przyjeżdżał, to były spotkania, zaczynały się o 18:00 wieczorem, przyjeżdżał, myśmy byli, mieszkali albo pod namiotami, albo w takich pawilonach pod Płockiem, w Soczewce nad jeziorem, kończył się o 4:00 rano. Już był znany, bo to były czasy, kiedy już wydał i Kirgis, Chodzi z konia, jeszcze wcześniej i Burz po polsku, już jego gwiazda jaśniała, a my naprawdę mu zazdrościliśmy. Nie tylko podróży, ale również sposobu, w jaki mówił. Bo muszę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że sprawiał wrażenie szalenie bezpośredniego i skromnego człowieka.
Centrum Kultury w Izabelinie. 6. Festiwal Natura, Kultura, Media imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
Izabelin to jest jedyne miejsce na świecie, w którym jest festiwal imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jedyne miejsce, gdzie jest skwer Kapuścińskiego i głaz. Jedyne na świecie. Dlatego się bardzo cieszymy, że możemy tutaj Państwa witać.
Cały hotel Tivoli był zapchany po brzegi i przypominał nasze dworce tuż po wojnie.
Gabriela Muskała. Fragmenty książki Jeszcze dzień życia.
Wyładowane tłumem, na przemian nerwowym i apatycznym oraz stertami byle jak powiązanych tłumoków. Wszędzie pachniało źle, kwaśno. Budynek wypełniała lepka, dławiąca duchota. Ludzie pocili się z gorąca i ze strachu. Panował nastrój apokalipsy, wyczekiwania na moment zagłady. Ktoś przyniósł wiadomość, że w nocy zbombardują miasto. Ktoś inny dowiedział się, że w swoich dzielnicach czarni ostrzą noże i chcą je próbować na portugalskich gardłach. Lada moment miało wybuchnąć powstanie. Jakie powstanie? Dopytywałem się, żeby napisać o tym do Warszawy. Nikt nie wiedział dokładnie. Po prostu powstanie. A co za powstanie, to się okaże, jak wybuchnie.
Jak ja jechałem na przykład do Angolii, to ja wewnętrznie byłem przekonany, że już nie wrócę. I nie tylko ja byłem o tym przekonany. Pamiętam, że w Lizbonie taki był oficer, który załatwiał mi samolot do Luandy. I tam te sekretarki, które były przy nim, one mnie prosiły ze łzami w oczach, te dziewczyny, żebym nie jechał tam, bo mi utną głowę.
Wiecie, kim był Ryszard Kapuściński?
Kojarzę nazwisko i na pewno był autorem jakichś książek, bo to kojarzę, że rodzice mają w domu, ale nic więcej niestety nie jestem w stanie powiedzieć.
Cesarz, Heban, Podróże z Herodotem?
Niestety nie.
Czyli w liceum książek Kapuścińskiego nie ma?
Jako lektury na pewno nie ma, ale mi się zdaje, że są jako geograficzne są to książki i też chyba filmy, nie wiem, czy też nie nagrywał filmów, ale no tak, no słyszy się, zna się, kojarzy się nazwisko, ale nie ma się tak do czynienia za bardzo w szkole.
Nie, niestety, nie omawiamy takich rzeczy, przynajmniej na razie nie omawialiśmy.
A w której jesteście klasie?
W trzeciej.
Pracuję w grupie Polsat.
Bartek Wróblewski, dziennikarz.
W grupie łączącej telewizję i internet. Jestem częściowo wydawcą stron internetowych, a częściowo zajmuję się materiałami wideo, czyli jeżdżę na różne wydarzenia i przygotowuję sobie materiały wideo oraz mam taki projekt dokumentalny, serialu dokumentalnego, nad którym pracuję.
Ukończyłeś polonistykę?
Polonistykę ukończyłem, tak, na Uniwersytecie Warszawskim. To właśnie myślę, że ta książka, która mi się spodobała...
Masz na myśli książkę Jeszcze dzień życia?
Może byłaby właśnie najbardziej nowoczesna z tych książek. Jego najwcześniejsza książka mogłaby być najbardziej nowoczesna, bo była najbardziej przygodowa. A dzisiaj, w czasach mediów społecznościowych, które angażują nas emocjonalnie, być może właśnie taka książka przygodowa, która też mocno angażuje emocjonalnie i nie odwołuje się do jakichś tam intelektualnych, do innych rejestrów, być może byłaby ciekawsza dla takich czytelników, więc ja bym im polecił najpierw to przeczytać, a potem, jeżeli im się spodoba, poszukać tego Kapuścińskiego mędrca, którym stał się później.
Kiedy i jak poznałeś książki Ryszarda Kapuścińskiego?
To był to cesarz, było to liceum. Nie wiem, czy sama lektura zrobiła na mnie wrażenie, czy to, że miałem, uważam, dobrego polonistę w liceum, który potrafił dobrze przedstawić tę lekturę, zainteresować. To, jak on sportretował cesarza, to, jak tam były sceny. Pamiętam takie lekcje.
Wieczorami latał nad miastem samolot i zrzucał ulotki. Był to samolot pomalowany na czarno, bez świateł i znaków. Ulotki mówiły, że wojska Holdena Roberto stoją pod Luandą i że wejdą do stolicy choćby jutro. Żeby ułatwić to zadanie, wzywa się ludność do wymordowania wszystkich Rosjan, Węgrów i Polaków, którzy dowodzą oddziałami MPLA i są sprawcami całej wojny i wszystkich nieszczęść, jakie spadły na umęczony naród. Działo się to we wrześniu, kiedy w całej Angolii byłem jedynym człowiekiem z Europy Wschodniej.
Oddanym wielbicielem nie jestem, żeby każdy krok w swoim życiu kierować z myślą o tym, co on by zrobił, ale myślę, że on wpoił we mnie jakieś wzorce. No nie tylko on na pewno, ale jest jednym z tych ludzi, którzy na pewno jakoś na mnie wpłynęli, którzy nauczyli mnie takiego jakiegoś ambitnego podejścia do życia i stawiania sobie celów być może trochę wyżej niż jestem w stanie osiągnąć, żeby jednak ciągle gdzieś tam dążyć wyżej. Zainspirował mnie do tego, żeby podróżować inaczej, żeby zastanowić się, jak się przygotować do podróży, co ja chcę w tej podróży zobaczyć, co chcę poznać, żeby podróżować może bardziej do ludzi niż do miejsc, żeby nie odhaczać jakichś tam punktów turystycznych, tylko spróbować poszukać ciekawego tematu, jak mnie coś zainteresuje, to za tym pójść, a nie się spieszyć, żeby poświęcić temu czas i żeby spróbować to opisać, bo to też jest ciekawe, tak zrobić jakiś research, zrobić też jakiś wgląd w siebie, jak ja to przeżyłem, co ja tam odkryłem, czy czegoś się dowiedziałem o samym sobie. To mi się wydaje taka inspiracja, która dla mnie płynie z Kapuścińskiego, o podróżowaniu. To nie jest chyba tak, że ludzie teraz go czytają jakoś za wzięcie, zwłaszcza w tych mediach, które operują dosyć szybko. Więc u mnie w pracy raczej nie. Kapuściński raczej nie jest tam punktem odniesienia, jeśli miałbym coś wskazywać, ale to chyba wynika też z tego, że dla większości ludzi u mnie w pracy punkty odniesienia byłyby raczej audiowizualne, a nie literackie. To myślę, że z tego by to wynikało.
Ty ile to książek trzeba przeczytać, żeby jedno zdanie napisać, a ile to trzeba się napocić, ale jeszcze opowiadał o tym, że on jak się skoncentruje, to się kładzie na podłodze, prawda, żeby się wyciszyć i myśli, szuka, jak ile on czasu spędza na tym, żeby pierwsze zdanie sformułować i wtedy mu będzie łatwiej napisać, więc o tym warsztacie też trochę mówił, no ale wie pan, no to mało kto ma takie samo zaparcie, no. Jak się u niego jest coś takiego, że to życie jego było zgodne z twórczością. On w zasadzie tak żył, jak pisał. Natomiast no, młodym się to podobało oczywiście, ale w tamtym czasie, kiedy ja miałem te 21-22 lata, no to wie pan, to przede wszystkim ten element przygody, tej podróży, to fascynowało. A potem sposób, jaki on to opisywał.
Jaka jest relacja między rzeczywistością i fikcją w pana książce?
To bardzo trudne jest do ustalenia. Znaczy, wszystko jest prawdą. Znaczy, wszystko to rzeczywiście widziałem i to rzeczywiście słyszałem.
Przynajmniej na moim kierunku ludzie głównie skupiali się albo na... No głównie skupiali się na reportażu filmowym i na takim dokumencie. Może akurat taki rok się trafił.
Aleksandra Dobieszewska, reportażystka radiowa.
Tak samo układanie scenariuszy, na przykład te zajęcia, to mieliśmy bardziej pod kątem nagrywania filmów, a nie pisania. To skończyłam dziennikarstwo na licencjacie ze specjalizacją radiową i później magisterkę dokumentalistykę na tym samym wydziale, na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniłam się we wrześniu. Wśród moich znajomych, no to ci, którzy no faktycznie byli zaangażowani w te studia i byli powiedzmy no pilnymi studentami, to oni czytali Kapuścińskiego, chociaż też mam wrażenie, że raczej częściej to byli współcześni twórcy, jak Szczygieł na przykład, Pajączkowska, Kopińska, mniej chętnie czytali tych dawnych twórców. Dla mnie Kapuściński jest legendą.
Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia z panią Krystyną Strączek. Rozmawiamy dziś o książce Kapuściński, Trudny talent. Podróż, ale za jaką cenę? Podpisał jednak papiery o współpracy z wywiadem PRL-u.
Było to wiele razy wspominane i omawiane. To była cena tych podróży.
No tak, ale to jest też tak rzecz, do której powiedzieć. Się nigdy nie przyznał, prawda?
Nie chciał nigdy o tym powiedzieć. To jest prawda. Taką cenę zapłacił. Uważał, że ona była konieczna. I myślę, że miał w tym rację, że jednak takiej swobody i takiej przestrzeni do wyjazdów by nie dostał, gdyby nie zgodził się na jakąś formę współpracy. Myślę, że to było bardzo częste, jeśli chodzi o korespondentów wojennych w tamtych czasach. I to była cena, którą on zapłacił za książki. Teraz możemy się zastanawiać, czy te książki były warte tej ceny. Moim zdaniem były warte, to znaczy uważam, że mógł się również z tego jakoś rozliczyć, w sensie takim, że mógł o tym powiedzieć, jaka była ta cena.
W życiu naszym i w człowieku jest też dużo tajemnic i gdyby nie było, to by świat był bardzo nieciekawy. Myślę, że ta obecność tajemnicy jest czymś takim, nad czym sami się zastanawiamy, ale nigdy nie znajdziemy takiej odpowiedzi, która by nas zadowoliła.
Nie każdy chciał ze mną rozmawiać o Kapuścińskim, bo niektórzy po prostu nie czytają jego książek i się tego wstydzą. Mam na myśli dziennikarzy.
A, no rozumiem. No niby taki kanon, no tak, ale to prawda. Ludzie raczej nie czytają już dzisiaj Tolstoja, Dostojewskiego, Prusta, Różewicza czy Miłosza. To nie jest problem tylko Kapuścińskiego. I wydaje mi się, że wynika to ze zmiany przyzwyczajeń narracyjnych. Dzisiaj w świecie social mediów, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich i krótkich przekazów i bardzo mocno oddziałują na nas krótkie materiały wideo, myślę, że trochę archaiczne stają się metody pisarskie z jeszcze całkiem niedawnej przeszłości, kiedy na przykład taki Kapuściński musiał stosować dużo opisów, żeby pokazać, jak wygląda świat, o którym pisze. Ja dzisiaj, czytając jakieś reportaże, nawet stare, ale no współczesne też, sięgam do internetu. Dla mnie to jest bardzo teraz łatwe, żeby otworzyć sobie mapę, przybliżyć, zobaczyć zdjęcia z tamtego miejsca, zobaczyć z tego rejonu filmiki, zorientować się w krajobrazie, o którym jest mowa. Kiedyś to było niemożliwe, więc było potrzeba dużo więcej opisów. I myślę, że czytelnicy wychowani już na social mediach i na tym łatwym dostępie do wszystkiego w internecie, do, no nie do wszystkiego, ale do obrazów świata w internecie i na łatwym dostępie do, na szybkim dostępie do tego, o czym jest mowa, są trochę znudzeni, kiedy opisy są za długie. I to mi się wydaje, że może zniechęcać ludzi do czytania klasycznych powieści z czasów sprzed internetu.
Mnie się wydaje, że bycie reporterem to znaczy bycie człowiekiem ciekawym, wrażliwym i człowiekiem, dla którego zawsze wszystko jest czymś nowym. Reporterem się przestaje być w momencie, jak się staje człowiek już bardzo zblazowany, to znaczy jak już nic go nie interesuje, jak właściwie mu się wydaje, że już wszystko widział, czy że wszystko wie i w tym momencie się przestaje być reporterem. Znaczy można jeszcze profesjonalnie to wykonywać, ale już nie będzie w tym tej pasji, nie będzie tego zaangażowania, nie będzie tego pazura, nie będzie tej woli zrobienia czegoś naprawdę niezwykłego i naprawdę jedynego.
W tym miejscu ziemia się ugina, tworzy dolinę, dnem płynie rzeka. Wąski nurt szuka wielkiej wody, widoczny nawet na mapkach szkolnych. Chcę pogrążyć się w głębinie, zginąć w zielonych odmętach. Odtąd stanie się oceanem groźnym i nieprzebytym. Pochłonie śmiałka, szaleńca, rozbitka, zetrze ich z falującej, ruchliwej powierzchni. Zostaną te same prawa natury. Po życiu śmierć na końcu słonecznej doliny Styks i mrok lodowaty. Jakaś następna rzeka tonie w przepaści oceanu.